Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj naszym gościem w konwersatorium, ekspertem i przewodnikiem jest pan dr Artur Górecki.
Dzień dobry.
Dzień dobry Arturze. Co jakiś czas się tutaj spotykam, żeby rozmawiać o historii. Dzisiaj chcemy kontynuować podjęte jakiś czas temu rozważania dotyczące skutków Unii Lubelskiej, tak? No nie w kategoriach wykładu, tak? I rozważania i seminarium historycznego dokładnie, ale pewnej refleksji dotyczącej, no, ducha Rzeczypospolitej, jakiegoś dziedzictwa, czegoś, co przeszło do polskiej tradycji. Przypomnijmy sobie, mamy w tym roku rocznicę, jubileusz Unii Lubelskiej i to właśnie dlatego w tym roku, tak, i my dzisiaj tutaj chętnie wracamy do tego, żeby się zatrzymać i pomyśleć, co to znaczyło kiedyś, co dzisiaj, tak, być obywatelem Rzeczypospolitej, co to znaczyło być Rzeczpospolitą w Europie, w świecie chrześcijańskim, także potem no, w tej nowoczesności. Różne wątki wchodzą nam przed myśl. Skoro poprzednio rozmawialiśmy po prostu o samej faktografii, o tym, jak ta rzecz przebiegała, jak to się stało, że dwa państwowe organizmy, Polska i Litwa, najpierw zbliżające się do siebie poprzez taką unię personalną, unię zawartą za pośrednictwem władcy, unia we władcy właściwie, w królu, no, że to się stopniowo przekształciło w coś, co w przybliżeniu moglibyśmy nazwać Unią Państw, tak? Takim tworzeniem się, zapoczątkowaniem pewnego zjednoczenia państwowego. Początek tego był, można powiedzieć, zgoła prozaiczny. W sposób bardzo wyraźny kończyła się linia dynastii Jagiellonów w tym swoim podstawowym królewskim ciągu i trzeba było zabezpieczyć istnienie, tak, trwałość tego związku, który rozpoznawano jako przynoszący korzyść. Związek był godny tego, żeby trwał i w związku z tym taki ruch, który my dzisiaj znamy jako Unia Lubelska. Niezależnie kto będzie dalej władał, kto będzie dalej polskim królem, tak, to już jeden organizm będzie zawsze obszarem jego panowania. W związku z tym zjednoczeniem, tą Unią, mówi się dzisiaj zwykle w samych superlatywach, tak, z zachwytem. I wymienia się czasami jednym tchem takie rozmaite cechy, tak, to wspaniała była Rzeczpospolita, tak, no, bo właśnie. I jedna z tych pierwszych takich form zachwytu to uznanie wielonarodowości, tak, wspaniały, potężny kraj, który, no, inaczej niż dzisiaj, tak, był właśnie wielonarodowy. To spotkanie różnych narodów było jakieś takie dla wielu komentatorów, czy niektórych komentatorów, czy którzy podsumowują te wydarzenia, jakieś samo w sobie taką wartością. Ale wydaje się, że to dosyć trudno tak sobie wyobrazić w kategoriach dzisiejszego pojmowania narodu, narodowości. To chyba nie o takie spotkanie tam chodziło, gdy Polak mówił o sobie, że jest Litwinem, Litwin, że jest Polakiem.
Bez wątpienia. No tutaj mamy do czynienia z przenoszeniem kategorii XIX-wiecznych rozumienia narodu i też stosunku obywatela wobec państwa na czasy wcześniejsze. Zapominając jednocześnie, iż tym podstawowym punktem odniesienia, przynajmniej dla grup świadomych politycznie, był monarcha. Czyli jestem poddanym takiego czy innego monarchy. I teraz, jeżeli z takiej perspektywy spojrzymy na państwo, to wtedy tożsamości poszczególnych grup na poziomie kultury, języka, a także w pewnym zakresie religii, już nie stanowią dla nas takich wyraźnych kontrapunktów. I na pewno dla Mickiewicza nie było problemem określanie siebie w kategoriach, które odnajdujemy w jego dziełach. My kiedy czytamy, to się zastanawiamy, czy on czuł się Polakiem, czy czuł się Litwinem. Oczywiście, tak jak tutaj powiedziałem, musimy też odnosić to do poszczególnych warstw społecznych, dlatego że inaczej będzie ze świadomą politycznie szlachtą, narodem politycznym, inaczej z masami chłopskimi, które w ogóle w takich kategoriach nie zawsze poddaństwa, nawet tego najwyższego szczebla poddaństwa monarchicznego jakoś potrafiłyby się dookreślić. No nie mówiąc o kategoriach narodowościowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ankiety, które były przeprowadzane, w których trzeba było swoją przynależność narodową dookreślić, no bardzo często zawierały stwierdzenie tutejszy.
Tutejszy.
Tak? jestem, jestem tutejszy i myślę, że to nam bardzo wiele mówi. Dzisiaj mówimy o małych ojczyznach, trochę inaczej je rozumiejąc, ale, ale wydaje mi się, że jeżeli szukamy jakiejś analogii, to to pojęcie gdzieś tutaj nam pasuje. Chciałem jeszcze tylko jedną rzecz dodać dla porządku. Rzeczywiście Unia Lubelska z 1569 roku to jest ukoronowanie tego Związku Polsko-Litewskiego, który trwa od wieku XIV. Chodzi mi tylko o to, żeby uniknąć takiego myślenia, iż przewidywana bezpotomna śmierć Zygmunta Augusta była jedynym zaczynem myślenia o tym związku. No ale troszeczkę więcej mówiliśmy w poprzedniej audycji na ten temat.
Nie należy sobie tego wyobrażać jako takiego związku dosłownie takiej dwunarodowego, tak, czy dwupodmiotowego, bo w sensie ścisłym tutaj mamy całą mozaikę albo czasami piramidki takie różnych określeń, które dzisiaj znaczą dla nas pewne odrębne narodowe tożsamości. Wspominałeś Mickiewicza, to gdyby ktoś tak chciał go opisać w dzisiejszych kategoriach i zacząć przypisywać poprzez różne czynniki do różnych tożsamości, no to oczywiście tutaj właśnie ten podstawowy spór, tak, Polak, Litwin, tak.
Może Białorusin.
Ale właśnie może Białorusin, bo przecież ostatecznie
Nowogródek.
Pochodzenie bardziej, jakby to powiedzieć dzisiaj, białoruskie niż litewskie. No potem oczywiście byśmy weszli w wszystkie trudności genealogiczne, zaczęlibyśmy pytać, co to znaczy z matki obcej, całe zagadnienie, które dotyczyło też części niewątpliwych Polaków, prawda? Jakieś mieszanie się, czy to tożsamości niemieckiej, czy żydowskiej. No z żydowską już w ogóle bardziej, z niemiecką było stosunkowo prosto, tak? Bardzo wielu przybywających na ziemię polskie Niemców stosunkowo szybko przyjmowało tę formułę, nawet gdy dalej posługiwali się w codziennym byciu językiem niemieckim, jakby pozostali w pewnej kulturze niemieckiej, uważali się za Polaków. Tak? No, przychodziło mi to dlatego łatwo, że wszystko, jak powiedziałeś, zaczynało się od tego, że się jest polskim poddanym. Czyli jakby nie mieliśmy, to może warto sprostować, prawda? Jak ta wizja wielonarodowości zakłada trochę taki kalejdoskop, że w środku tego potężnego państwa jest takie mieszanie się jakichś bardzo różnych podmiotów, każdy z nich jakby był równy drugiemu, prawda? Tu tacy, tu owacy. Problem chyba polega na tym, że wewnątrz tej zasadniczo wspólnej, tak, tożsamości polskiej, jestem Polakiem, mieściło się całe mnóstwo tych kolorytów, tak, rozmaitego pochodzenia i trochę też i rozmaitej jakby też codziennej kultury, prawda, sposób ubierania się wyraźnie odróżniał tych, którzy rzeczywiście bardziej szybciej wchłonęli to, co my dzisiaj nazywamy sarmacką kulturą, no ale gdzieś tam obok nich byli równie dobrze ci, którzy właśnie przyjeżdżali z jakichś zachodnich, w dalszym ciągu nosili się z niemiecka, czy tam ze szkocka może równie dobrze.
I nikt nie mówił, że nie są Polakami.
I nikt nie mówił, tak, że są.
A co do sarmackiej kultury, to przecież też to jest tak, że ta kultura sarmacka powstaje właśnie w wyniku zetknięcia tego, co określilibyśmy jako element Polski z szeroko rozumianym wschodem, z kulturą wschodnią. Ona jest bardzo przepojona tymi pierwiastkami, znaczy nie da się tak naprawdę odróżnić, dokonać jakichś wyraźnych cięć.
No pamiętasz.
I ten koloryt jest tak naprawdę specyfiką tego, co nazywamy kulturą polską. I myślę, że czas jagiellońskiej, wkład Jagiellonów jest w tym względzie ogromny. Złoty wiek polskiej kultury, czasy naszych Zygmuntów zasiadających na tronie, one chyba zasadnie są tak właśnie określane. I Kochanowski, i jednocześnie wcześniej Jagiellońskie, ale przed tym złotym okresem odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiego, który później przecież staje się tak ważnym centrum akademickim dla całej Europy tutaj środkowej, promieniuje dookoła.
A gdy mówiłeś o tym kolorycie sarmackości, kojarzącym rzeczy, które poza naszym obszarem się nie kojarzą, czyli jakiś taki obraz, tak, jakiejś takiej bujnej wschodniej cywilizacji w ubiorze, sposobie bycia i tak dalej, z drugiej strony takiej trzeźwej łacińskości i precyzji, to jak jakoś tak sobie przypominam ten symboliczny moment, jakże symboliczny, mamy Zagłobę, który właśnie jest nie do odróżnienia wśród kozaków, sam się zresztą bardzo upodabnia, jest mu to potrzebne, udaje dziada Lirnika, pięknie wyśpiewuje wszystko, co trzeba, nikt w nim nie podejrzewa szlachcica, a gdy przychodzi co do czego i chce Zagłoba czym prędzej się ujawnić, to krzyczy w niebogłosy loquor latine, mówię po łacinie, to jest ten właśnie akt identyfikacji niezwykły. Swoją drogą Polacy rzeczywiście w Europie słynęli w owym czasie, polska szlachta, jako najlepiej mówiąca
znajomości łaciny. Tak, to poselstwa przeróżne zadziwiały na zachodzie tym właśnie. No tutaj myślę, że dotykamy tak naprawdę też szerszego pojęcia właśnie Polski jako przedmurza chrześcijaństwa i tak naprawdę zachodniej łacińskiej cywilizacji. I znowu Jagiellonowie nam się tutaj wpisują w ten kontekst, czy w ogóle idea jagiellońska świetnie, no bo właśnie to jest przez niektórych historyków jako zarzut formułowane, że połączenie korony z Wielkim Księstwem Litewskim spowodowało przesunięcie naszego politycznego zainteresowania na wschód kosztem zainteresowania sprawami zachodnimi. No później to będzie oczywiście Śląsk, Pomorze i tak by uwikłanie w te sprawy, które nie do końca nam bezpośrednio przynosiły jakąś korzyść. Ale no takie spojrzenie jest jakoś jednowymiarowe, tak mi się wydaje. Także jeżeli właściwie będziemy starali się zrozumieć te kategorie narodowościowe czy kulturowe, o których wcześniej tutaj powiedzieliśmy. Bo jeśli przyłożymy myślenie już XIX-wieczne, ukształtowanych ruchów nacjonalistycznych, litewskiego, ukraińskiego i tu będziemy rozważali...
Polskiego,
tak, oczywiście i próba dogadania się bądź braku dogadania, tak, się z tymi ruchami w odwołaniu do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, to już będzie nam się jawiło zupełnie inaczej. Nie bez przyczyny historycy Szkoły Krakowskiej będą krytycznie oceniali całą spuściznę jagiellońską, także z tych powodów, o których wcześniej wspomniałem, ale nie tylko, bo myślę, że to było dla nich też pewne alibi, czy w ogóle dla Galicji, dla tych ruchów lojalistycznych, że tamci tak naprawdę wepchnęli nas w ręce Habsburgów czy Hohenzollernów, a teraz my taką realistyczną politykę liczącą się z faktami zacznijmy uprawiać.
Wracamy do rozmowy o dziedzictwie Rzeczpospolitej, dziedzictwie państwa zjednoczonego w Unii Lubelskiej. Poza tym aspektem wielonarodowości, tutaj ja cudzysłów stosuję, ale a niech to zabrzmi, tak, cudzysłów, tak, w wielonarodowość, tłumaczyliśmy, co to znaczy, jak to należałoby rozumieć. Obok tego pojęcia pojawia się też pojęcie wielowyznaniowości, wręcz wieloreligijności, trochę podobnie komentowane jak to poprzednie, z takim zachwytem. No, bogata kultura to właśnie kultura bardzo rozmaitej religijności, takiej, w której byli oczywiście i katolicy, to jest czas już przecież reformacyjny, więc byli też i luteranie, kalwini, nawet sięgnijmy do najbardziej dyskusyjnego, bracia polscy w tym momencie, prawda, jest najróżniejsze odłamy także reformacyjne, ale też i zupełnie poza tym z innej strony prawosławie, oczywiście wschód, tak, tu bardzo intensywne spotkanie z tym światem, a poza granicą z kolei wyznaniową, poza granicą religijną chrześcijaństwa, to oczywiście nieustanne kontakty, a to z Żydami, którzy tutaj akurat znaleźli sobie swój paradizus w Polsce, takie miejsce, gdzie mieli wreszcie jakiś spokój. Bardzo daleko posunięty samorząd, dużą swobodę. Do pewnego momentu też jakieś konflikty były raczej ograniczone. No i także ta rzecz, którą jakoś tam się od czasu do czasu szczycimy, mianowicie też obecność lojalnych wobec Rzeczpospolitej Tatarów, tak? Czyli gdzie tam z kolei, w związku z tym na terenie Rzeczpospolitej, te skupiska akurat muzułmanów, tak można powiedzieć, tych Tatarów, którzy pozostali poddanymi Rzeczpospolitej. To wszystko tak sobie wymieniamy, trochę tak etnograficznie, różne do tego łącząc własne wrażenia, ale chyba rzadko zdajemy sobie sprawę, jak to była subtelna konstrukcja de facto, że właściwie to wszystko było, nie był to jakiś koncert różnych religijności, tylko jakieś wielkie katolickie królestwo, które równocześnie miało taką albo czasami politykę, albo czasami także i pewną szerokość ducha i gestu, w którym się tych różnych braci z rozmaitymi religijnymi nastawieniami, no jak traktowało jako swoich obywateli, których prawa się szanuje i którym się obywatelskich praw nie odmawia, nie pozwala się im nic złego na tym terytorium zrobić. I to jakoś na tle tej bardzo dramatycznej, tak, sytuacji na zachodzie Europy, wojen religijnych, rzeczywiście wygląda dziwnie, tak?
Tak, to szczególnie właśnie Tatarzy, niezwykle piękna, piękna karta, w czasach nam zupełnie bliskich zepsuto. To warto byłoby, warto byłoby się przyjrzeć jakby różnicom w islamie, który ci Tatarzy wyznają, a ich pobratymcom ze wschodu i później co z tym zrobiono. Ale rzeczywiście dzisiaj się często zachwycamy tym, że jest wielokolorowe to dziedzictwo, wielobarwne, wieloreligijne. Natomiast nie bierze się pod uwagę, że wszystko to było w ramach pewnego porządku, pewnego kosmosu. Monarchia była bardzo wyraźnie określona jako monarchia katolicka. Królowie byli katolikami, nawet jeżeli były momenty gdzieś tam takiego
osobistych
wahnięć czy pomysłów kierowania wszystkiego ku powstaniu kościoła narodowego, bo były takie chwile, to jednak cały porządek zasadzał się na tej zasadzie katolickiej. Ona organizowała cały porządek życia społecznego, życia kulturalnego tych właśnie nacji, grup ludzi, którzy znaleźli się w ramach państwa Jagiellońskiego. Nie bez przyczyny pojęcie tolerancja, tak jak klasycznie je rozumiało, oznaczało uznawanie jakiejś mniejszości, jakiegoś odstępstwa, nie chcę powiedzieć zła, ze względu na zachowanie pewnego porządku, uchronienie pewnego dobra wspólnego. I myślę, że rzeczywiście tak to się działo w Rzeczypospolitej, szczególnie jeśli skonfrontujemy ją z tym, co działo się na Zachodzie, chociażby we Francji, gdzie dochodziło do rzezi, można się zastanawiać, to być może niektórzy powiedzą, że to była bardziej wyrazista identyfikacja z religią, a u nas taka niejakość, król, który mówi, nie chce być władcą waszych sumień, inny monarcha, który pozwala na powstanie w wyniku hołdu pruskiego pierwszego państwa protestanckiego. No i takie zarzuty przecież są formułowane, że to nie należy tym się szczycić. To jest raczej
Sama Konfederacja Warszawska jest dyskusyjna,
oczywiście. Prawda? Ale z drugiej strony mamy Unię Brzeską, która jest próbą przyciągnięcia do kościoła i jakby przywrócenia tej jedności z całym płucem wschodnim kościoła, którą ja oceniam bardzo pozytywnie, niezależnie od tego, że no jej efekty były w sumie znikome i przynajmniej w stosunku do zamiarów autorów tego pomysłu. No dlaczego tak się stało, to już jest inne zagadnienie. Ale krótko mówiąc, ta wielowyznaniowość, wieloreligijność nie oznaczała na pewno stawiania na jednym poziomie wszystkich religii i wszystkich wyznań, czyli uznania, że wszystkie są w takim samym stopniu prawdziwe. Prawdziwa jest religia katolicka, natomiast inne oczywiście tolerujemy w ramach prywatnego wyznawania i no chyba to się sprawdzało. Przykład Tatarów, ale nie tylko, no jednak pokazuje, że to lojalność była dosyć silna, choć w XVII wieku w odniesieniu do protestantów to się zaczęło zmieniać. Też postawy Polaków wobec innowierców na skutek tych doświadczeń też ulegały zmianie, ale należy pamiętać, jaka była kolejność.
Doświadczenie potopu.
Tak.
A więc tego konfliktu, w którym sama nazwa potop o tym przypomina, doznano i to w skali społecznej, szerszej niż tylko sam naród polityczny, który zdaje sobie sprawę z biegu rzeczy, ale tu już mieliśmy do czynienia z poruszeniem sięgającym najróżniejszych warstw. Wszyscy sobie zdali sprawę, to jest ten taki moment, jakby to powiedzieć, zupełnie podstawowy, tak, że obcy są na terytorium Rzeczypospolitej.
Bardziej, że ci obcy dawali pretekst ku temu, bo ci niby nasi wchodzili w konszachty i jakby często to po linii właśnie religijnej dało się tutaj nazwać.
I nagle się okazało, że cała ta przygoda ostatecznie pewnej swobody i takiej łagodności, tak, we wzajemnym traktowaniu, no nie będziemy przesadzali, konflikty najróżniejsze, ale te jako w stosunku do tego, o czym mówiłeś, na przykład we Francji, tak, czy w Niemczech, to była jednak bardzo duża delikatność i łagodność, że to wszystko pęka wtedy, gdy okazuje się, że jest szansa, żeby przewrócić ład państwowy, Rzeczpospolitej, łask królewski, własnego króla, tak, własnego państwa. No, używam już teraz trochę kategorii późniejszych, ale to było takie poruszenie, które dzisiaj rozpoznajemy też trochę jak rodzaj powstania, tak, antyszwedzkiego, które tworzyło podstawę do takiej tożsamości bardziej polemicznej, pełnej niepokoju o to, czy ci, którzy nie dzielą z nami tego samego wyznania, no nie są również po prostu agentami innej, że tak powiem, międzynarodówki. Tak? Cały ten niepokojący moment dziejowy, w którym jedna Rzeczpospolita była atakowana z najróżniejszych stron i trochę prawie, że w tym samym momencie, tak, przez akurat wrogów, których wspólnym mianownikiem było to, że nie byli katolikami, tak, różniło ich bardzo dużo, bo to przecież i wojny z Moskwą, i najazd szwedzki, i już wtedy konflikty z Prusakami, które się kiedyś okażą tak groźne, z południa, no tutaj już trochę inny wyznaniowy koloryt, ale powiedzmy, że był to moment, w którym trochę ta sielanka pękła, mniej wydała słodka niż wcześniej, mimo tych wszystkich wcześniejszych kontrowersji. Byli ci, którzy byli za Konfederacją Warszawską, byli ci, którzy byli przeciw, ale to była dyskusja dość teoretyczna. Tutaj przyszły fakty zagrożenia państwa i w związku z tym także ukoronowanie tych niepokojów w postaci wypędzenia Arian, co się traktuje głównie jako represję polityczną, ale o dość konkretnym wyznaniowym również charakterze. Wracamy do rozmowy o Rzeczpospolitej i jej dziedzictwie. Trudno byłoby w tej naszej rozmowie nie dotknąć czegoś, co wybiega poza granice samej Rzeczpospolitej. Właściwie tak się zawahałem, czy poza granicę, no bo właśnie z powodu tej jagiellońskości, w której w jakimś stopniu zawsze dziedzictwo Rzeczpospolitej jest jakoś związane, można powiedzieć, że cały czas Rzeczpospolita swoimi horyzontami sięgała trochę poza swoje granice. No, takim, jak to dzisiaj to pojęcie zrobiło, oczywiście ma swoją popularność, znaczy trochę coś innego, ale międzymorze, tak? Międzymorze. Że tożsamość Rzeczpospolitej to jest jakby, jeśli chodzi o geopolitykę, także geografię polityczną, po prostu jest tożsamością międzymorza, od Bałtyku do Morza Czarnego. To właściwie rzadko znaczyło, że Rzeczpospolita dosłownie sięgała obu mórz, że przebiegała taka oś polityczna, niemniej symbolicznie i w pewnym obszarze zainteresowania i żywotnego interesu, to chyba tak, prawda? To już jest miejsce, w którym można...
Jak najbardziej. Jeżeli sięgniemy na przykład do słownika mitów i tradycji Kopalińskiego, to tam z ideą jagiellońską jest skojarzona Federacja Państw i Narodów, które przyznają się jakoś do dziedzictwa jagiellońskiego. I tutaj należy pamiętać, że z jednej strony Wielkie Księstwo Litewskie w momencie, kiedy przystępowało, czy kiedy dokonywał się alians z Polską, to jest obszar około 1 000 000 km². Później Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie w najbardziej rozrośniętym terytorialnie momencie to jest około 800 000 km², 6 000 000 ludności. I nawet geograficznie, jeżeli spojrzymy, zaliczymy Księstwa Wołoskie, które były schołdowane w pewnym okresie, to te wpływy polskie są bardzo widoczne. I rzeczywiście myślenie o stworzeniu sojuszu państw, na których zasiadaliby monarchowie z tej samej dynastii, no tutaj akurat Kazimierzowi Jagiellończykowi się poszczęściło ze względu na synów, którymi mógł obsadzać te trony, jest takim momentem najbliższym realizacji geograficznej, bym powiedział, tego założenia. Ale później ta myśl o budowaniu sojuszu, który byłby przeciwwagą dla Moskwy, a później Rosji, ona będzie cały czas obecna w naszej historii. Także w tej historii porozbiorowej, bo pamiętajmy, że ostatecznie w granicach Rosji po rozbiorach, już po tych zmianach po Kongresie Wiedeńskim, znajdzie się ponad 80% tego terytorium przedrozbiorowej I Rzeczpospolitej. I kiedy będziemy mieli, szczególnie w kontekście powstania styczniowego, to widać odwołanie się do symboliki Wielkiego Księstwa Litewskiego, związku z koroną, kiedy już obok Litwy pojawi się symbolika związana z ziemiami ukraińskimi, dzisiaj byśmy powiedzieli. To jest cały czas nawiązywanie właśnie do tej koncepcji. Już nie będę mówił o współczesnych odniesieniach, kiedy sięga ona aż gdzieś tam Kaukazu, prawda? Ta myśl Międzymorza jest tak rozciągana.
No, stawka była, jak przypomniałeś, potężna, jeśli chodzi też o wymiar i powierzchni, i liczby ludności. Rzadko sobie chyba dokonujemy takich porównań, ale żeby uzmysłowić, o jak poważny wymiar tu chodzi, zdajmy sobie sprawę, że to jest wymiar, mówiłeś o tym milionie kilometrów, tak, to kwadratowych, to zdajmy sobie sprawę, że to jest wymiar porównywalny do w zupełnie innym czasie Imperium Karola Wielkiego. Raczej tak nigdy nie myślimy.
No, z różnych powodów. Pytanie
dlaczego? Ale właśnie nie zdajemy sobie sprawę, że pod względem takiego ciężaru, tak, ciężaru sprawy, to jest ten ciężar, tak? Że oczywiście Imperium Karola Wielkiego w innym czasie spełniło inną rolę i tak dalej, i tak dalej. O, mocniejszym się może odcisnęło z śladem w dziedzictwie europejskim i to może do dzisiaj tak jest, tak, że łatwiej jest na przykład naszym sąsiadom z zachodu się na to dziedzictwo karolińskie powołać, ono ma taką mocniejszą prasę, tak, no, a nam trochę trudniej wprost, jako do gotowego, takiego mocnego punktu odniesienia odwołać się do tradycji jagiellońskiej, tak samo mocnej, choć może warto wiedzieć, że to jest taka mocna karta, że nie jest to puste hasło, że coś tam za tym się mieści.
Niemniej... Myślę po prostu, że jest też tak, że gdybyśmy nie mieli tego doświadczenia związku Polski z Wielkim Księstwem Litewskim szeroko rozumianym, to dzisiaj sytuacja za wschodnią naszą granicą pod względem kulturowym i cywilizacyjnym naprawdę wyglądałaby zupełnie inaczej. I o tym warto pamiętać. Przy czym oczywiście to nie jest taka cywilizacja łacińska i tak przepojona, jak ta, która powstała w wyniku działalności Karola Wielkiego i jego państwa. Ale jakieś analogie myślę, że można tutaj wyprowadzać.
Pod względem tego, kto wyciągnął z tego najwięcej takich splendorów jako organizator tej przestrzeni, no to przegraliśmy, tak? Można powiedzieć ten czynnik polski, tak? Nawet jeśli mówimy zarówno o monarsze, jak mówimy również potem o pewnej tożsamości polskiej, czy coś, co nazywano cywilizacją polską, no to całość się nie tyle nawet nie utrzymała, ile więcej przegraliśmy na tym terenie z zupełnie innym graczem, którym okazała się Austria z jej potężnymi w pewnym momencie już aspiracjami i nasza droga w kierunku Bałkanów została zakończona, tak? Już ktoś inny tam objął przewodnictwo.
Zajął pozycję. Ale myślę, że tutaj tam idea jagiellońska przygotowała jednak pewien grunt ku takim działaniom i o tym dziedzictwie nie można zapominać. Przy czym oczywiście to, co teraz powiedziałeś, za tym też przemawiają jakieś racje. No, nie bez przyczyny później tej idei jagiellońskiej przeciwstawiono czasy piastowskie. Mówiono o królu Piaście, później będzie mowa o powrocie do granic piastowskich, nie tylko w tym wydaniu, które nam się kojarzy już z porządkiem pojałtańskim, że tak powiem, ale z tym było związane myślenie o przesunięciu punktu zainteresowania ze wschodu na zachód, tam gdzie są nasze żywotne interesy. Narodowa demokracja, Roman Dmowski też się ostatecznie wpisuje w tę linię działania.
Powrót nad Bałtyk i uchwycenie tam tych wszystkich ważnych dla nas możliwości morskich.
Śląsk podobnie,
oczywiście. Dziękuję ci za rozmowę. Rzeczpospolitą jeszcze jej się będziemy przyglądali, do niej wracali w tym roku, a to nasze drugie podejście do tego tematu.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.